Dobry wieczór Państwu, witam bardzo serdecznie w trzecim milenium. Wojciech Chmielewski. Zapraszam do posłuchania rozmowy z profesorem Tomaszem Jasińskim, który na koronawirusa popatrzy od historycznej strony. Później o tym, co może być problemem każdego z nas po kwarantannie, czyli nadwaga. Kiedy się za dużo człowiek nie rusza, to ma ochotę na coś słodkiego. Jakim zagrożeniem dla ludzkości, albo powiem inaczej, jakim zagrożeniem dla każdego z nas jest cukier. To będzie rozmowa na dzisiejsze czasy niezwykle przydatna. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie.
Trzecie milenium.
Czy koronawirus zmieni coś w historii świata, w historii Polski i w historii także poszczególnych ludzi, którzy są mocno pozbawieni tych praw, do których byli przyzwyczajeni na co dzień, do podróżowania, do takiego swobodnego przemieszczania się, chociażby do robienia zakupów? No, teraz patrzymy na siebie trochę spod tych maseczek i każdy się zastanawia, czy nie trafi gdzieś tam na tę chorobę. Czy to takie będzie, że ten strach po prostu w pewnym momencie minie razem z koronawirusem i zaczniemy żyć tak, jak żyliśmy wcześniej, czy jednak jakiś ślad zostanie w naszych głowach?
Panie redaktorze, myślę, że z czasem minie, ale oczywiście jest jeden warunek. Po pierwsze, trochę musi upłynąć czasu i po drugie, naprawdę musimy sobie poradzić z koronawirusem. Bo jeżeli się okaże, że będzie on tak zmienny jak na przykład wirus grypy i będzie nas nawiedzał co roku, no to wiemy, że przy grypie staramy się, ktoś, kto jest chory na grypę, z nim nie stykać i rozmawiać, czy go odwiedzać. No ale kiedy będzie tak samo z wirusem, to będziemy już ostrożni i tak dalej. Nie wiemy, jaka to jest choroba. To jest bardzo zaskakujące, bo on ewoluuje. Mamy jeszcze jedną rzecz bardzo niedobrą dla nas, bo ciągle pojawiają się informacje, ja jeszcze ich nie traktuję jako ostateczne, że nie nabywamy odporności. To jest troszeczkę tak jak przy grypie. Nie nabywamy odporności, albo jeżeli nabywamy tę odporność, to na bardzo krótki czas, jedni dłuższy, inni krótszą, być może możemy drugi, trzeci raz zachorować, więc na pewno będziemy się tutaj starali. Dopiero będzie można na pańskie pytania odpowiedzieć ostatecznie właśnie w ten sposób, kiedy będziemy wiedzieli, jaki charakter jest tej choroby, o której ciągle czytamy. Ja panu powiem, że ja też jako patrzę na tę chorobę jako historyk. Mam wprost zadziwiające spostrzeżenia. Powiedziałbym, to jest w ogóle straszna i smutna choroba, ale proszę pana, pierwsza rzecz, niektóre kraje chorują strasznie, potwornie. Europa Zachodnia, Stany Zjednoczone. Były takie hipotezy, że te kraje, takie jak my, Polska właśnie, gdzie była podawana szczepionka przeciwgruźliczna, to, bo w Europie Zachodniej nie były, i to widać
nie
na przykład.
Obowiązkowe, tak, tak.
Tak, nie były podawane. I to widać na przykład między NRD a RFN, na terenie dzisiejszych Niemiec ten podział, że ludzie tam chorują strasznie i szybko, a u nas jednak nie. To jest zaskakujące. A ja mam jeszcze inną, powiedziałbym, jako historyk, to mnie zdumiewa, bo obejrzałem taką statystykę, ile osób umiera na milion. Nie mam teraz jej pod ręką, ale powiem panu szczerze, że na pierwszym miejscu z ogromną cyfrą jest Belgia, za nią jest niewiele mniejszą cyfrą Hiszpania, również Francja, północne Włochy i Wielka Brytania. Jako historyk powiem panu, to jest wprost bardzo oczywiste. To są wszystko Celtowie. Wszyscy.
Włącznie... Proszę, czyli geny jednak.
Coś jest niesamowitego, bo pamiętamy, ci, którzy dobrze pamiętają albo studiowali historię, północne Włochy, oczywiście to Lombardia, Longobardowie, Germanie, ale przedtem główny substrat ludnościowy to jest Galia przedalpejska. I to jest po prostu widoczne, ludność galijska. Tego nikt nie sformułował. Choruje kilkakrotnie mocniej i umiera na tę niż ten. Nie wiem, może to jest...
Ale Stany Zjednoczone, panie profesorze, też...
Tak, Stany Zjednoczone to jest jeszcze zupełnie inna historia. Po pierwsze, to są jednak w końcu w głównej mierze ludzie pochodzący z Wysp Brytyjskich, z Irlandii, czyli też oczywiście tam są Niemcy, Polacy, Żydzi, Indianie i tak dalej. No i jeszcze uzupełniłbym to tą drugą, mianowicie w Stanach Zjednoczonych w ogóle nie stosowano tej przeciwgruźlicznej szczepionki, absolutnie, dlatego że tam był inny rodzaj szczepu bakteryjnego gruźlicy i w ogóle ta nasza europejska, wspaniała zresztą szczepionka, nie działała w żaden sposób. To znaczy z jednym wyjątkiem, tu też pana redaktora zaskoczę, mianowicie mówię tutaj teraz już o gruźlicy, a nie o koronawirusie, my nabywamy odporność na gruźlicę od kilku do kilkunastu lat, jeżeli przyjmiemy tą szczepionkę przeciwgruźliczną. Amerykanie w ogóle, no bo tam jest inny gatunek, ale rdzenni Amerykanie, czyli Indianie, jako jedyni na świecie nabierają odporność do końca życia. Także no, mamy tutaj, no jednak ta historia się liczy w tych chorobach.
No tak się mówi, że co 100 lat taka poważna pandemia dziesiątkowała ludność świata, to Hiszpanka, wcześniej czarna ospa i tak dalej, no w średniowieczu to już w ogóle...
Dżuma.
Jest pan tak, mediewistą, więc tej kwestii, no jak wyglądało wychodzenie w średniowieczu z takich pandemii? Wiemy, że jakieś ponoć orgie organizowano, ludzie próbowali odreagować to, więc no to na pewno ślad zostawiało.
No, myślę, proszę pana, że reagowano różnie, to znaczy te orgie to być może też, no znamy chociażby, że jak, nie można tego porównać do orgii, ale o jakiejś takiej, powiedzmy, lżejszej literatury, Decameron powstał w czasie właśnie zarazy, kiedy zabawiają się opowieściami takimi, no powiedziałbym, wówczas na poły pornograficznymi, ale tak nie można tego określić. Ale generalnie jednak ludzie bardzo tak głęboko przeżywali, traktowali jako karę Bożą. No miały jednak znacznie dramatyczniejszy przebieg, jeżeli chodzi tutaj o dżumę, bo proszę pana redaktora, Francja osiągnęła dopiero w XVII wieku populację tą, którą miała w 1348 roku przed rozpoczęciem dżumy. Połowa ludności umarła. W miastach umierało 80%. Więc my tutaj nawet ta Belgia, która najmocniej jest pustoszona, jak z tych statystyk na tysiąc czy tam na milion mieszkańców wynika, to jest po prostu nic. No i wiemy...
Jesteśmy muśnięci tym koronawirusem.
Tak, i poza tym pamiętamy, że umiera tylko jakiś tam procent, 5% w Polsce, tak wydaje mi się. To jest generalnie się trzyma w niektórych krajach właśnie w tych jakbym powiedział, celtyckich, trochę więcej. Więc tak to wygląda, a wtedy był straszny. No to następną taką dżumą, dzisiaj już o dżumie dużo wiem, że to na pewno była dżuma, bo kiedyś się pojawiły nawet teorie, czy to nie była ebola. Ebola niedawno odkryta dopiero wprawdzie, ale rozprzestrzeniała się ta dżuma z taką olbrzymią prędkością, że zastanawiano się, jak to jest możliwe, ale mamy pobrane próbki zarówno z ciał zamarzniętych, jak i z grobów i wiemy, że to była DNA porobione i wiadomo, że to była dżuma i wiadomo, że to była też również identyczna dżuma, jak była za czasów Justyniana, ta słynna, która tam, ale ona nie zrobiła takich wielkich spustoszeń. No i później ta dżuma kilkakrotnie przybywała, ale część ludzi przeżywała. No i nabywała pewną odporność. To no, o, na przykład nasz poznańczyków może interesować fakt cholera. Pierwszy raz jak się pojawiła, to czyniła tam 1831, tu tak z pamięci mówię, ale pamiętam, że ta dżuma wtedy, no, przepraszam, cholera, ogromne spustoszenie, a potem kilka było ich najazdów i na koniec...
Nie to samo.
Tak, to dosłownie dotykała, co smutne, najbiedniejsze kręgi społeczeństwa, no niedożywione... Jak dzisiaj mówimy, miała czy zmarły, czy zmarła współistniejące choroby, no tam też właśnie, w tym, kiedy byli ludzie chorzy, niedożywieni, no to właśnie na tą cholerę, ale w końcu prawie żeśmy się zupełnie na tą cholerę uodpornili. No i oczywiście tu też może być taka sytuacja, że no słyszymy, że w Nowym Jorku, ale nawet takie badania były też robione w Krakowie. W Krakowie 2% podobno Krakowian przeszło bezobjawowo, ma ciała odpornościowe przeciwko koronawirusowi, więc być może ta zaraza, no bo tak ją w końcu możemy nazwać, dotyka nas bardziej niż nam się wydaje, ale tylko część choruje. No i jest to wielka zagadka, ta choroba.
Panie profesorze, ostatnie krótkie pytanie i też krótka odpowiedź. Tak. Czy coś w naszych głowach pozostanie po tej chorobie? Myśli pan, że jakby się to skończyło, na przykład na jesieni nie byłoby już reemisji a koronawirusa, to po prostu za rok wszystko wróci do normy, zaczniemy żyć normalnie? Czy jednak jakaś taka refleksja?
No, na pewno wróci do normy, ale refleksja zostanie. Powstaną filmy, powieści. No i to rzecz niezwykła, żeby całą wielką, nowoczesną społeczność całego świata zamknąć w domu. No to jest może poza troszeczkę Białorusią i nieco Szwecją, każda na swój inny sposób, no ale to jest rzecz, doświadczenie niezwykłe. No i na pewno to będzie ta refleksja, będziemy o tym myśleć i na pewno będziemy mieli sztuki teatralne, powieści, wszystko. No a także będziemy pamiętali również wielu zmarłych, no bo to były tragedie w rodzinach, ale także odeszło wielu wspaniałych ludzi z dziedziny kultury, filmu, sztuki. No teraz tak co jakiś czas czytamy, no ale kiedyś to podsumujemy.
Bardzo dziękuję, panie profesorze. Profesor Tomasz Rzesiński był gościem trzeciego milenium w Radiu Poznań.
Trzecie milenium.
Cukier jest prawie wszędzie. Glukoza, fruktoza, laktoza, maltoza, ksyloza. Bez względu na to, jakiego jest pochodzenia, jest węglowodanem, który uwielbiamy. Osładza smutne chwile, dodaje smaku potrawom, dodaje energii i sprawia, że mamy paliwo dla naszego mózgu. Ale cukier ma też swoje ciemne strony. Joanna Bajerska, adiunkt w Instytucie Żywienia Człowieka i Dietetyki Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Węglowodan, tak? Czyli coś, co daje energię organizmowi, jest paliwem. Co to tak naprawdę jest? Wiemy, że z buraków, z trzciny cukrowej można go robić, nawet z drzewa, z celulozy.
Generalnie cukier, czyli sacharoza, jest zbudowany z cząsteczki glukozy i fruktozy, ale oczywiście ten cukier, czy te cząsteczki glukozy i fruktozy są ze sobą połączone odpowiednim wiązaniem. Jak to taki disacharyd, jest też łatwo przyswajany przez organizm. Natomiast rzeczywiście tym paliwem dla pracy mózgu jest przede wszystkim glukoza. Fruktoza ma nieco inny szlak metaboliczny. Kiedyś sądzono, że nie jest naszym wrogiem albo wrogiem naszego zdrowia, natomiast obecny stan wiedzy mówi o tym, że jednak nadmiar fruktozy w diecie też jest szkodliwy, bo na przykład może sprzyjać pojawieniu się tak zwanego niealkoholowego stłuszczenia wątroby, bo metabolizm fruktozy jest po prostu nieco inny aniżeli metabolizm glukozy. Natomiast wszystko, czy problem polega na tym, że obie cząsteczki glukozy czy fruktozy spożywane w nadmiarze no sprzyjają temu, że jednak ta masa ciała człowieka rośnie.
Czyli generalnie cukier zamienia się w tłuszcz.
Można przyjąć, że tak jest. Jeżeli nie wydatkujemy odpowiedniej ilości energii, no to nadmiar cukru, mówiąc tak ogólnie, rzeczywiście może sprzyjać powstawaniu nadmiernej masy ciała, tkanki tłuszczowej.
W latach 50. w Stanach Zjednoczonych była taka rewolucja, która miała pokazać, że odchodzimy od tłuszczu, że ten tłuszcz jest niezdrowy, że trzeba go czymś zamienić, no i zamieniono ten tłuszcz cukrem. No ale to po tym, co pani powiedziała, to na to samo wychodzi praktycznie.
Generalnie ta rewolucja miała na celu, czy była wynikiem wcześniejszych badań naukowych. Stwierdzono, że nadmiar tłuszczu w diecie, szczególnie nasyconych kwasów tłuszczowych, jest szkodliwy. No oczywiście jest to prawda. Natomiast i stwierdzono, że trzeba zmniejszyć spożycie tego tłuszczu. No oczywiście takim drugim makroskładnikiem, który można by było zwiększyć, no, są węglowodany. Problem polegał na tym, że można zwiększyć spożycie węglowodanów, ale tych złożonych, które dłużej w organizmie ulegają rozkładowi do czynników pierwszych. Natomiast również w tych latach 50., 70. ubiegłego wieku w Stanach Zjednoczonych pojawił się też syrop glukozowo-fruktozowy, więc
to jest dopiero historia. Też o nim będziemy osobno rozmawiać, myślę, bo to jest zagadka.
Też, to jest tak naprawdę czynnik, który mógł i sprzyjał wzrostowi spożycia właśnie tych węglowodanów najprostszych. Zapominamy o tym, że w diecie rzeczywiście powinny znaleźć się te węglowodany bardziej złożone, które przy okazji również są źródłem błonnika pokarmowego.
Czyli na przykład co?
Przykładowo może to być pieczywo z pełnego przemiału, jakieś płatki owsiane, górskie, czy takie produkty, które po prostu nie są oczyszczone w wyniku produkcji.
Mówiąc inaczej, trawienie zajmuje więcej czasu. One dłużej idą przez przewód pokarmowy.
Tak. I rzeczywiście ten organizm od razu nie otrzymuje w szybkim tempie, czy nie wzrasta w szybkim tempie to stężenie glukozy w organizmie, więc też to uczucie sytości jest dłuższe. Nie spożywamy tak dużych ilości węglowodanów prostych, jak ma to miejsce w przypadku słodyczy, bo tego typu produkty też charakteryzują się niską taką gęstością odżywczą, a wysoką gęstością energetyczną, czyli możemy ich zjeść sporo pod względem podaży energii, natomiast zupełnie nie odczuwamy sytości.
Ja muszę powiedzieć, że bardzo jestem ciekaw, jak na dzisiejsze słodycze zareagowaliby ludzie, którzy żyli 100-200 lat temu. Myślę, że nie byliby w stanie tego zjeść.
Prawdopodobnie zupełnie dla nich może ten smak byłby zupełnie obcy. Pamiętajmy też o jednej rzeczy, że osoby, które żyły dawno, dawno temu, były też osobami bardziej aktywnymi od współczesnego człowieka. Bo żeby ta masa ciała wzrosła, no to musimy dostarczać więcej energii z pożywienia, a mniej wydatkować. I to niestety jest cechą charakterystyczną współczesnego człowieka. Nie ruszamy się zupełnie.
W latach 50. ta sprawa wynikała trochę też z tego, że generalnie mówiąc komercja, pogoń za pieniądzem, chodziło o to, żeby ludzie nie przestali kupować. No bo jeżeli rezygnujemy z tłuszczu, który jest nośnikiem smaku,
tak,
czyli jest tym, co nas zachęca, żeby nam to coś smakowało, no to musimy zastąpić to czymś innym. No więc zaczęto dodawać cukier, który też nas jakby sprawia, że te potrawy są smaczniejsze. No,
na pewno, no bo to cukier jest, czy tam syrop glukozowo-fruktozowy, nawet jest do keczupu dodawany, więc ten syrop też przy okazji troszeczkę, tak mówiąc ogólnie, też podbija ten smak. Cukier po to też jest dodawany do potraw. Natomiast prawdopodobnie ekspansja tego cukru prostego jest na tyle duża, że mamy problem właśnie z utrzymaniem masy ciała i generalnie ze stanem zdrowia.
To też taki jest problem, że im więcej się je tego cukru, to bardziej się ma na nie apetyt.
I tak, i nie.
Trochę, czy nie?
Z mojego punktu widzenia jest tak, że jak zjem kawałek czekolady, no to tą taką sytość, powiedzmy, związaną z odczuciem smaku, tak, generalnie ona się zmniejsza. To nie jest tak, że muszę zjeść całą tabliczkę czekolady, ale na pewno są takie osoby, które z tym mają problem. Może to jest związane właśnie w większym stopniu z takimi, może są to takie bardziej zagadnienia psychologiczne, emocjonalne, stresowe.
Czyli, a to prawda, bo jak jestem zdenerwowany i nad czymś pracuję i coś mi nie idzie, no to wtedy potrafię całą czekoladę zjeść. Dlatego nie mam przy sobie w biurku już, bo to jest najbezpieczniejszy sposób.
Oczywiście, najlepiej nie mieć w pobliżu takich różnych pokus.
W przypadku soli wszyscy wiemy, że nadużywanie soli, zwłaszcza u mężczyzn, powoduje nadciśnienie. Jest to udowodnione naukowo. I myślę, że każdy facet po 40 zaczyna o tym myśleć, który myśli o swoim zdrowiu i odstawia w miarę możliwości sól. Czy tak samo jest z cukrem? Czy cukier też powoduje jakieś konsekwencje zdrowotne, bardzo poważne, zauważalne, zdiagnozowane i takie, które możemy udowodnić, że owszem, to jest wina cukru?
No oczywiście takim pierwszym przykładem, który od razu się na język gdzieś tam na języku pojawia, no to jest nadmierna masa ciała, otyłość.
Myślałam, że powie pani cukrzyca, ale...
No, generalnie oczywiście cukrzyca przy okazji też, natomiast te jednostki chorobowe są ze sobą powiązane. Wspomniał pan o mężczyznach. Mężczyźni mają to do siebie, czy taka jest ich uroda, że ta tkanka tłuszczowa u mężczyzn zgromadzi się w okolicy jamy brzusznej, czyli jest to tak zwana otyłość centralna, a takie ulokowanie tkanki tłuszczowej też jest związane właśnie z pojawieniem się, czy zmniejszoną wrażliwością na insulinę, z pojawieniem się różnych zaburzeń lipidowych i tak dalej, i tak dalej. Więc od razu ta otyłość jest tym czynnikiem, który przy okazji też sprzyja zaburzeniu gospodarki węglowodanowej i nadciśnieniu tętniczemu, więc dlatego o niej powiedziałam pierwsza. Oczywiście cukrzyca, brak możliwości ze strony organizmu z radzeniem sobie z tą nadmierną ilością glukozy krążącej we krwi, bo wrażliwość na insulinę się zmniejsza i te wszystkie elementy też mogą prowadzić do ujawnienia się tak zwanego zespołu metabolicznego i innych konsekwencji zdrowotnych, które nieleczone, czy przy braku zmiany stylu życia, no mogą grozić też poważnymi konsekwencjami dla zdrowia.
No pewnie z wiekiem też to się zmienia, bo mi cały czas moi wujowie wyciągają historię z przeszłości, kiedy miałem lata, nie wiem, 18, że potrafiłem półtorta bezowego zjeść bez konsekwencji. Byłem szczupły jak szkapa i to w ogóle na mnie nie działało w żaden sposób. Zjadłem tego półtorta w ciągu całego dnia i to przeleciało przez młody organizm, zero jakiegoś tłuszczu, zero metabolizm, tak?
Słowo klucz. Można, metabolizm, natomiast można też się zastanowić chociażby nad tym, jaka była aktywność fizyczna dziecka właśnie w tych dawniejszych czasach. Sama pamiętam, że dzień zaczynał się od, nie wiem, jeżdżenia na rowerku, kończył się jakimiś tam zabawami w parku, z graniem w piłkę, zabawą w chowanego, w podchody. I nawet trudno było rodzicom ściągnąć dzieci na obiad, a słodycze oczywiście, że były, bo no, sobota to było. Sobota była związana z tym, że tam mama piekła blachy ciasta i to wszystko znikało w zaledwie parę minut. Oczywiście nie było dostępu do tak dużej ilości słodyczy, jak widzimy to teraz, te półki sklepowe z kolorowymi opakowaniami. Kiedyś to był rarytas przywożony, nie wiem, w paczkach. W paczkach, więc...
Ale powiem pani, że a propos tego, ja pamiętam właśnie z czasów z lat 80., kiedy nasze czekolady w porównaniu z takimi przywiezionymi z Berlina Zachodniego były gorzkie. To znaczy ta słodkość była zupełnie inna. Już wtedy w Niemczech Zachodnich słodycze były bardziej słodkie. Mi to bardziej smakowało właśnie z tego powodu, no bardziej słodkie. Jak był batonik kokosowy, to on był taki słodziutki, a on te nasze takie wafelki, już nie powiem, nie będę nazwy używał, one były w tej masie czekoladopodobnej.
Tak.
One, tak,
mulatki to były.
Takie
mulatki.
Principolo. One były takie, no słodkie, no dobrze, no.
Ale
w porównaniu do dzisiejszego wafelka to jest wytrawne prawie, że. Także rzeczywiście dopiero od lat 90. takie nasze trzustki doznały szoku chyba.
Tak, że muszą sobie radzić z tak dużą ilością tego cukru, który jest dostarczany codziennie, no w dość sporych ilościach. Mhm. Pomimo tego, że tak jak wspomniałam wcześniej, te węglowodany stanowią podstawę naszego, czy powinny stanowić podstawę naszego wyżywienia, ale nie w tak dużych ilościach.
Trzecie milenium.
Ile powinniśmy tego cukru na dzień w ciągu dnia przyjmować?
Można powiedzieć w przeliczeniu, czy można to określić w przeliczeniu na podaż energii mniej więcej. To jest tam 55% energii, czyli ponad połowa powinna pochodzić z węglowodanów, ale zaznaczam nie z tych prostych. Te proste, czy podaż energii z tych węglowodanów prostych nie powinna być większa niż 10%, więc wystarczy wypić szklankę jakiegoś słodzonego napoju, to już praktycznie
czyli
mamy...
Czyli co, łyżeczka? Cukru? Dwie? Na
prawdopodobnie.
Dobę. I to wystarczyłoby?
No, nawet no. I w tych ilościach to nawet nie jest to potrzebne zupełnie.
No tak, ale niech pani sobie wyobrazi, że dobrze, okej, wypije słodzoną herbatę, dwie słodkie herbaty, posłodzone dwoma łyżeczkami cukru, a zjem jogurt, w którym jest 10 łyżeczek cukru i od razu cały plan niestety pali na panewce.
A można wybrać sobie lepszą alternatywę do takiego jogurtu, nie umniejszając jogurtom, bo można sobie przygotować koktajl, tak? Mamy nawet mrożone różnego typu owoce, czy sezonowe, nie wiem, śliwki, gruszki można z tego przygotować. Mango jest owocem, który zawiera no, dość sporo nawet tego cukru. Przynajmniej to dojrzałe, więc absolutnie nie ma potrzeby do schładzania tego koktajlu, a jest to fajny, orzeźwiający i odżywczy napój.
Napoje słodzone, które są wielkim problemem w tej chwili, dlatego że dzieciaki lubią słodkie napoje. Najlepsza jest oczywiście czysta woda do picia, tylko że nauczyć dziecko pić czystą wodę czasem się udaje, bo akurat tu mam sukcesy w tej
tak,
dziedzinie.
Tak,
natomiast
się.
Jak się trochę posłodzi, to chętnie dziecko jednak wypija. To mam pytanie, dlaczego koncerny tak dużo cukru dają do tych napojów? Przecież to jest zupełnie niepotrzebne.
No, oczywiście, że to jest niepotrzebne, natomiast napędza to, tak jak już pan wspomniał wcześniej, pewnie sprzedaż, tak? Bo...
Czyli nie słodkiego by nim nie kupił.
W dzisiejszych czasach prawdopodobieństwo tego jest dosyć spore, że jesteśmy tak przyzwyczajeni do takiego określonego smaku słodkiego, że niesłodzonych rzeczy no, prawdopodobnie by po nie nikt nie sięgał. Aczkolwiek też się zmienia świadomość konsumentów. Jednak coraz częściej można spotkać ludzi, którzy wybierają zdrowsze produkty, takie, które zawierają mniejszej ilości cukru. Świadomy konsument czyta informacje na opakowaniu, dopytuje się, istnieją różnego typu, nie wiem, blogi, czy nawet u nas na uniwersytecie są organizowane Dni Zdrowego Żywienia, gdzie można przyjść i taką poradę dietetyczną uzyskać. Są różnego typu takie otwarte spotkania organizowane dla konsumentów i z roku na rok widać tą poprawę świadomości przeciętnego konsumenta, że nie jest on skazany na taki, że tak powiem, owczy pęd, który może ukierunkowany jest przez różnego typu koncerny.
A myśli pani, że rezygnacja ze słodkich napojów byłaby dobra w postaci stopniowego odchodzenia, czy takie radykalne? To znaczy zacząć na przykład od rozwadniania słodkich napojów, czy zdecydowanie jednego dnia powiedzieć sobie koniec, piję wodę?
Jestem, że tak powiem, optuję za tą drugą opcją, że radykalnie rezygnujemy ze słodzenia czy z kupowania tych słodzonych napojów na rzecz wody. Na rzecz wody, bo też tymi słodzonymi napojami nie jesteśmy w stanie ugasić pragnienia, bo to ten słodki smak generalnie powoduje, że sięgamy po następną szklankę i następną. No i przy okazji picie tych słodkich napojów powoduje to, że jakby organizm nie ma takiej detekcji, czy nie ma możliwości stwierdzenia, ile tych kalorii pobrano i jeszcze dodatkowo spożywa większej ilości kalorii z innych produktów.
Jak ważnym problemem takim dietetycznym jest cukier? Czy to jest, powiedzmy, nie wiem, 30% problemów, z którymi ludźmi do pani przychodzi, 50%, 100%?
Nadmiernego spożycia cukru?
Tak.
No oczywiście nie można tego generalizować, bo ludzie przychodzą z różnymi chorobami, jednostkami chorobowymi i chcą uzyskać porady dietetycznej. Natomiast jeżeli chodzi o problematykę związaną z nadmierną masą ciała, ale u kobiet, to te słodycze czy cukier stanowią prawie 100% problemu.
Czyli jednak od cukru wszystko się zaczyna.
Tak. I myślę, że to właśnie jest chyba ten problem bardziej związany z kobietami. Może też dlatego, że częściej jednak chyba te kobiety przychodzą do dietetyka w większym stopniu niż mężczyźni. Natomiast emocje biorą górę i czynnikiem właśnie tak jarzmiącym te emocje są słodycze.
No i teraz proszę państwa, dlaczego słodycze nas tego szokują? I zjemy kawałek czekolady, owszem, po chwili widzimy, następuje jakieś takie polepszenie samopoczucia, podnosi się poziom cukru w organizmie. Co się wtedy dzieje z trzustką? Ona wytwarza insulinę.
Insulinę, tak. Insulinę musi sobie ta trzustka wytworzyć po to, żeby poradzić sobie z nadmierną ilością glukozy. No i robi to w ten sposób, że odprowadza tą nadmierną ilość glukozy z krwiobiegu do powiedzmy innych przemian metabolicznych i pojawia się tak zwana hipoglikemia z odbicia, czyli możemy zauważyć u siebie taki spadek formy. Spadek formy, więc znowu sięgamy po słodycze.
I to jest ta pułapka.
To jest ta pułapka. Ta pułapka może jest też troszeczkę bardziej taka uwidoczniona u osób, które zbyt mało śpią, poniżej 6 godzin. Czuję, jak śpimy poniżej 6 godzin, to czujemy też takie zmęczenie, więc aby zniwelować to uczucie zmęczenia, oczywiście tam są jeszcze, czy biorą w tym udział różnego typu hormony, które, czy ich praca jest zaburzona, jeżeli chodzi o leptynę, czy też grelinę. No, ale to uczucie zmęczenia tak czy owak niwelujemy przez zwiększone spożycie chociażby słodyczy.
Albo kawa, prawda?
Bo albo kawa. Ale możliwe,
ale podobny
że jest
mechanizm
i kawa
z cukrem, tak. Ale podobny mechanizm działania w przypadku chyba kawy też jest, że następuje chwilowa poprawa samopoczucia, potem spadek.
Tak. No bo jednak ta kofeina w organizmie no nie ma, że tak powiem, czas trwania i życia nie jest nie wiadomo jak długi, więc w którymś tam momencie zupełnie przestaje na nas oddziaływać, więc powinniśmy sięgać może po drugą kawę albo po jeszcze inny batonik, żeby zniwelować to uczucie.
I potem nas po prostu mdli, proszę państwa, bo wcale już lepiej, przychodzi taki moment, kiedy już w ogóle nie ma efektu poprawy samopoczucia, chce nam się dalej spać, możemy wypić jeszcze 5 kaw i tak już to nic nie da, możemy zjeść 10 batoników i
nic nam nie da.
I nas może tylko zemdlić.
Zazwyczaj tak jest. Na szczęście te mechanizmy kontrolujące spożycie nadmierne, spożycie węglowodanów, czy generalnie poboru energii funkcjonują w naszym organizmie i całe szczęście, bo inaczej to
od pewnego wieku, bo dzieci potrafią zjeść do
Do końca. Dzieci potrafią niezliczone ilości słodyczy jadać. Czasami można stwierdzić, że to są jakieś takie cudy metaboliczne, bo mogą i sięgają.
Przepalą
to jakoś. Może rzeczywiście gdzieś tam biegają, tracą te nadmiarowe ilości energii w odróżnieniu od dorosłego człowieka.
A to znaczy tak, jak zjemy za dużo, to nas zemdli. Co to jest za proces? Znaczy, ten cukier, co on powoduje, że jest go tyle, że organizm się po prostu buntuje.
Buntuje, tak. No tak jak wspomniałam, tych mechanizmów obronnych na szczęście mamy całe mnóstwo i organizm daje sobie z tym radę, sygnalizując nam koniec, stop, basta, nie jemy więcej.
Na sam koniec chciałbym poruszyć wątek, który już w trakcie dzisiejszej audycji się pojawił, mianowicie wątek sportu i właśnie cukru, bo słyszałem taką teorię, wedle której i tak, jeżeli ktoś ma nadmiar tego w sobie, czego nie chce mieć, czyli tłuszczu, jeżeli ma trochę nadwagę, to i tak nie zrobi nic, jeżeli będzie stosował samą dietę. Bo przynajmniej jest to bardzo trudne. Jeżeli nie będzie się ruszać, jeżeli nie nastąpią procesy, że tak powiem, poruszenia pompy naszej, która jest w naszej klatce piersiowej, jeżeli to serce nie zacznie szybciej pracować kilka razy na dzień, to i tak nic nie zrobimy. Czy to prawda?
Generalnie stosując samą dietę, czy tą obniżoną podaż energii w diecie, oczywiście jesteśmy w stanie zmniejszyć masę ciała, natomiast jest to proces może troszeczkę wolniejszy, bo też trzeba, przygotowując taką dietę obniżonej podaży energii, trzeba się trzymać pewnych zasad, jeżeli chodzi o podaż energii w diecie. I natomiast ten proces można też przyspieszyć poprzez włączenie aktywności fizycznej. Obecne zalecenia mówią o tym, że jeżeli chcemy kogoś odchudzić racjonalnie, no to ten jeden i drugi element, czyli deficyt energetyczny, czyli mniej energii w diecie, mniej kalorii w diecie, plus aktywność fizyczna na pewno będzie sprzyjała redukcji masy ciała. Przy czym ta aktywność fizyczna też musi być odpowiednio dobrana po to, żeby utrzymać tak zwaną beztłuszczową masę ciała, która dla nas jest taką tkanką właśnie aktywną metabolicznie, a żeby organizm wykorzystał tą nadmiarową ilość tkanki tłuszczowej. Nie jest wcale tym zainteresowany, bo jednak dla niego tkanka tłuszczowa stanowi taki rezerwuar energii na może jakiś okres głodu.
No, organizm też się szykuje na zimę. Przecież czujemy, że chcemy więcej jeść, no bo jest...
Tak, bo jest zimno, tylko trzeba sobie zadać pytanie, ile tak naprawdę czasu przebywamy w takich warunkach dla nas mało komfortowych, jednak większość czasu spędzamy w pomieszczeniach ogrzewanych, więc chyba, że to jest taka przygotowanie, powiedzmy, ewolucyjne do zmieniającej się temperatury na zewnątrz, natomiast okazuje się, wbrew pozorom, że nawet troszeczkę więcej kalorii spożywamy latem. Właśnie z uwagi na to picie słodkich napojów, lody, słodycze, piwo, grille.
No tak, czyli piwo nie jest bezkaloryczne. Tyle, że nie jest słodkie.
Natomiast tak bardzo. Oczywiście tego słodkiego smaku nie ma. Natomiast alkohol sam w sobie też jest nośnikiem tak zwanych pustych kalorii, czyli takich, które nie sprzyjają w żaden sposób, czy nie pozwalają na funkcjonowanie organizmu. Może nam przez chwilę jest weselej, ale na tym się kończy.
Na drugi dzień jest jeszcze gorzej.
Jeszcze gorzej.
Proszę Państwa, moglibyśmy o tym wszystkim rozmawiać długo, ale niestety czas naszej audycji powoli dobiega końca. Obiecuję Państwu, że jeszcze wrócimy do tematu cukru i do tematu syropu glukozowo-fruktozowego w kolejnej naszej audycji. Na dzisiaj to już wszystko. Joanna Bajerska, adiunkt w Instytucie Żywienia Człowieka i Dietetyki Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, była naszym gościem. Bardzo Pani dziękuję.
Dziękuję.
Życzymy Państwu spokojnej nocy. Dobranoc.
Dobranoc.
Trzecie milenium.